37. odcinku podcastu Klientomania. Witają Was Maciej Buś
i Piotr Merkel.
Witamy Was w nieco nowej, odmienionej rzeczywistości.
Tak, rzeczywistości wokół nas, bo nie dotyczy to samego podcastu, ale miejsca, gdzie podcast znalazł swoje dobre gniazdko.
Tak, to jest ten czas, kiedy budzisz się, a już nic nie jest tak, jak było.
I nie mówimy to o sytuacji politycznej.
Nie. Jeżeli nie zauważyliście, to jakieś 2 tygodnie temu dokonaliśmy... Niektórzy fachowcy nazwali to rebrandingiem. My to nazywamy bardziej kolejnym etapem. Utworzyliśmy w końcu stronę klientomania.pl. O niej mówiliśmy chyba rok temu, że taką stronę będziemy mieć i przejęła ona dosyć duży zasób merytoryki, która dotychczas była publikowana na innym serwisie, a mianowicie na forum callcenter.pl.
I trochę to jest takie zawłaszczenie nazwy, ale w dobrym to słowo znaczeniu, bo tak jakśmy wielokrotnie mówili, myśmy najpierw robili, a potem próbowali nazwać to, co robimy. Od dłuższego czasu nazywamy się już Klientomania, natomiast tak jak Maciek słusznie zauważył, funkcjonowaliśmy w ramach serwisu forum callcenter. A cały czas też próbowaliśmy przysłać taki przekaz i chyba nam się to udawało, że tak naprawdę to, o czym rozmawiamy, nie dotyczy samego call center czy contact center, dotyczy wielu innych rzeczy i dlatego myślę, że taki ruch też pokazuje dobry kierunek, on też pozwala nam się lepiej komunikować ze światem i światu z nami. Jak to się dzieje albo jakie są efekty, to Maciek raczej opowie, bo on tam widzi to wnętrze, te statystyki i co tam się dzieje, jeśli chodzi o ruch. Natomiast ja jestem jak najbardziej za i uważam, że to jest dobry moment, kiedy jasno określiliśmy to, kim chcemy być i temu służy ta nazwa i ten nowy adres.
No zanim właśnie jeszcze opowiem Wam o statystykach, jak to się zmieniło, to przyznam się, że sam wybór i sama decyzja o zmianie tak naprawdę ciągnęła się ponad rok i długo, długo szukaliśmy nazw. Ja chyba zarejestrowałem z 10 różnych domen, które już były tymi na pewno. A ostatecznie cofnęliśmy się do tego, co mieliśmy pod ręką od już ponad roku i domeny, której w zasadzie fizycznie nie wykorzystywaliśmy w żaden sposób, a okazała się nazwą, która jest przez Was i w ogóle przez rynek bardzo dobrze i odbierana, i postrzegana, z pewną ciekawością i z bardzo dużym zainteresowaniem. No i okazało się to chyba strzałem w dziesiątkę. No, potwierdzają to właśnie statystyki, bo ja przewidywałem, że przy takiej zmianie, przy serwisie, który funkcjonował już ileś lat i teraz mamy otwierać coś, no na dobrą sprawę od zera wszystko zaczynać, no to spodziewałem się, że przez miesiąc może będzie takie mocne tąpnięcie w dół, a potem zaczniemy sobie powolutku, może szybciej niż poprzedni serwis, ale odbudowywać pewne zasięgi i tak dalej. Tymczasem zadziała się rzecz niesamowita, bo już dzisiaj mamy większą oglądalność, większe zasięgi budujemy niż stary serwis forum callcenter.pl, który w sposób taki bardzo generyczny wypracował sobie bardzo silną pozycję na rynku. Także myślę, że decyzja o zmianie nazwy, o wyborze logo, o no, pewnym też stylu działania no, była jak najbardziej słuszna. Potwierdzacie to wy, słuchacze, oglądacze, czytelnicy.
I to jest też dla nas taki dobry sygnał, bo tak jak mówiliśmy od początku, zależy nam na tym, żeby ta dyskusja i te problemy, które dyskutujemy, trafiały do jak najszerszego grona i żeby od nich też dostawać feedback. Natomiast też przy okazji mam nadzieję, że nie mamy tu chyba żadnego powodu do wstydu albo inaczej. Chyba nie powinniśmy albo nie spotkaliśmy się do tej pory z żadną pretensją ze strony twórców tej nazwy Klientomania, bo przypominamy, że to się tak się nazywał program zmiany u jednego z operatorów, a konkretnie Neti. I Netia taki program wewnętrznie prowadziła, natomiast z jakichś powodów go nie pociągnęła i myśmy to potraktowali na zasadzie nazwy generycznej, skoro tam przestał być wykorzystywany, leżał sobie odłogiem, nikt się do niego nie zgłaszał, to myśmy postanowili samozwańczo trochę podjąć tą nazwę i ożywić ją i nadać jej nowe znaczenie.
Dla porządku, najpierw my ją sobie odkryliśmy, a potem dopiero zweryfikowaliśmy, bo coś ona mówiła. Natomiast zweryfikowaliśmy wszystkie aspekty również prawne, no i tak zostaliśmy Klientomanią. Natomiast w zakresie naszego podcastu też podjęliśmy decyzję, że chcemy też nieco zmienić. Chcielibyśmy, aby treści z którymi do Was trafiamy, były też użyteczne na nieco niższym poziomie. To znaczy, tak, my mamy doświadczenie wywodzące się z bardzo dużych firm, z takiego bardzo mocno profesjonalnego świata komunikacji. Ja z call center, contact center, od takiego od strony operacji i strategii, Piotr z dużych korporacji w zakresie ich strategii działania, o strategii obsługi klienta. I teraz posiadamy bardzo dużą wiedzę, bardzo duże kompetencje, natomiast chcielibyśmy je troszkę przenieść do poziomu małego, średniego biznesu, a nawet biznesu takiego prowadzonego jednoosobowo.
I tutaj też od razu powiemy, że to tak naprawdę to niewiele musimy zmieniać, bo to jest często kwestia języka. Znaczy problemy, z którymi się spotykamy w dużej firmie czy w małej firmie, tak naprawdę jeśli chodzi o samą istotę problemu, są często to same. Natomiast rzeczywiście język i pewien kontekst, który wokół tego jest, rodzi takie złudzenie, jakby to były zupełnie inne światy. Nam się wydaje, że tak nie jest i wszystkie te prawdy objawione, które mówimy o kliencie, tak naprawdę powtarzamy za tymi, którzy je odkrywali już wielokrotnie. My je potwierdzamy. One się świetnie adaptują zarówno w tym biznesie przez duże B, takim korporacyjnym lub wielofirmowym, ale również tym małym, średnim czy takim dosłownie jednoosobowym.
Musimy pamiętać o jednej zasadniczej rzeczy. Rzeczy czy wątku, który tak naprawdę leży u podstaw klientomanii. Że klient jest jeden, to znaczy klient jest w środku i on ma dokładnie te same oczekiwania od dużej korporacji, jak i od małej firmy, od fryzjera, jak i od dostawcy usług telekomunikacyjnych, od warzywniaka, od sprzedawcy w warzywniaku, jak od urzędnika. To zaczyna się w tej chwili bardzo mocno miksować i takie powiedzenie, które już powtarzałem kilka razy, że nasze najlepsze ostatnie doświadczenie jest minimalnym oczekiwaniem przy następnym kontakcie. Także to, co my budujemy w tej chwili, to jest pewien bank kompetencji, który mam nadzieję przełoży się na poprawę jakości obsługi globalnie, a nie tylko na poziomie pojedynczej firmy.
Szczególnie, że tak naprawdę w dzisiejszych czasach nie wiemy, kto stoi za danym produktem, usługą, szczególnie w internecie. Za sklepem internetowym może stać zarówno jeden człowiek, jak i duża korporacja. W związku z tym tak naprawdę to, co Maciek powiedział, standardy są już jedne, bo standardy są, to tak naprawdę klient określa standardy, a nie ten, kto je dostarcza.
No dobrze, ale nie będziemy mówić o klientomaniacentryzmie, tylko przejdźmy może do właściwego tematu naszej dzisiejszej rozmowy.
Ale zanim przejdziemy, to jeszcze sobie pozwolę, bo mieliśmy taką tradycję, mówiliśmy, co się u Ciebie zdarzyło. Ja specjalnie się wyrywam, bo mam taką fajną obserwację może, albo inaczej zdarzenie. W LinkedInie pojawiło się takie zapytanie, czy znacie jakiś dobry film o biznesie i ktoś podpowiedział film Ziemia Obiecana. Ja oczywiście zalajkowałem ten film, bo to jest rzeczywiście świetny film o biznesie, ale to również
skłoniło
o startupach. Tak, nawet dosłownie o startupach i to rzeczywiście skłoniło mnie do takiej refleksji, że my często zapominamy w tej naszej bieżące tu i teraz, wydaje nam się, że my odkrywamy rzeczy na nowo, a tak naprawdę biznes ma tradycję w Polsce, albo inaczej, w Europie to jest pewnie tradycja 500 lat albo i lepiej, jeśli chodzi o banki, pewnie jeśli chodzi o drobną przedsiębiorczość nawet więcej. W Chinach to pewnie jest 2000 albo 3000 lat, więc tutaj też musimy zachować szacunek, dlatego że pewna wiedza o biznesie jest tak naprawdę wiedzą ponadczasową i właśnie uświadomienie sobie tego, że nawet w filmie, albo przede wszystkim w takich filmach jak Ziemia Obiecana, te wszystkie prawdy są podane jak na dłoni i tam naprawdę nie trzeba być jakoś mocno, mocno grzebiącym. To po prostu tam widać na wprost, że startup bierze się z pomysłu, że pomysł to jest pewnego rodzaju również energia, która się za tym prowadzi i tak dalej, ale potem trzeba od przemysłu do produkcji, do pomysłu, od pomysłu do przemysłu trzeba przejść i o tym jest tak naprawdę Ziemia Obiecana. I to też polecam uwadze wszystkich tych, którzy dzisiaj prowadzą dosyć gorące dyskusje o tym, czy Polska roku 2017, czy Europa roku 2017 to już jest świat dojrzałego biznesu, czy my wymyślamy jakieś nowe rzeczy.
To jeszcze porządkując tylko zmiany, które nastąpiły, wszystkie, absolutnie wszystkie odcinki naszego podcastu, a jest ich teraz 37 plus jeszcze 9 takich odcinków ekstra, czyli 45, tak? Około 45, 46 odcinków. 46 odcinków znajdziecie na klientomania.pl/podcast oraz oczywiście na iTunes, Stitcherze i jeszcze kilku innych serwisach agregujących tego typu treści. To co, przechodzimy do właściwego tematu dzisiejszego spotkania, a dzisiaj porozmawiamy o...
No właśnie, tytuł brzmi bardzo ładnie, Maciek go wymyślił, więc Maciek go przekaże.
Porozmawiamy o kliencie, a właściwie...
Zaskakująco,
tak. Postawiliśmy sobie taki temat. Klient nie zawsze ma rację, ale ma prawo tak myśleć.
No dobrze, to zaczynamy od tak naprawdę od powodu, który spowodował, że ten temat poruszamy, a mianowicie, jak to zwykle bywa, pewnego rodzaju zapalnikiem czy inicjatorem był artykuł.
Tak naprawdę to są dwa artykuły, które gdzieś tam się wiążą, a gdyby dobrze pogmerać, to znalazłoby się bardzo wiele tego typu różnego rodzaju treści, sytuacji, waszych wspomnień i przykładów potwierdzających pewną regułę. Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o kliencie, ale już nie w perspektywie zagłaskania go na śmierć, tylko w perspektywie, jaki ten klient tak naprawdę jest. A okazuje się, że klient, pozostając w centrum uwagi, niekoniecznie zawsze jest tym klientem, który jest, że tak powiem, po tej jasnej stronie mocy, a ta druga strona, czyli firmy obsługujące czy struktury obsługujące, muszą w jakikolwiek sposób się dostosować i dopasować również swoje racje do jego racji. I tutaj przyczynkiem tak naprawdę były dwa artykuły. To jest pierwszy, to jest tytuł tego artykułu, to jest dyrektor sieci handlowej siadła za kasą i w 3 dni wyleczyła się z pretensji do kasjerów. Oczywiście treść tego artykułu, czy link do tego artykułu podamy w notatkach pod naszym podcastem dzisiejszym. Natomiast drugi to jest ta sama stajnia In Poland, informatyczny gigant z Polski chciał odpowiedzieć na pytania internautów i skończyło się wizerunkowym strzałem w stopę. Porozmawiamy o obu artykułach i o obu kontekstach, o obu sytuacjach. Jestem przekonany, że wy, jeżeli prowadzicie jakiekolwiek biznesy, macie dziesiątki podobnych sytuacji, którym moglibyście podpisać się pod tym hasłem naszym.
Tak, od razu, jeśli przejdziemy do pierwszego artykułu, czyli do artykułu, kiedy to pani dyrektor siadła na kasie i zaczęła obserwować świat oczyma tak naprawdę taki, to trochę tak jak generał by poszedł na front i zobaczył, o co chodzi w tej wojnie i na czym polega zabijanie, to trochę tak to przypomina. Natomiast od razu chciał wydzielić z tego kontekstu od razu takie rzeczy, które się przy okazji też moglibyśmy dyskutować, a nie chcemy, z jednego prostego powodu, że właśnie tak jak Maciek powiedział, tematem jest nastawienie klienta czy stosunek klienta do firmy i do pracownika. Natomiast nie jest to, a w tym artykule tam równie dobrze można pociągnąć wątek zarówno w ogóle pracy kasjera, traktowania tych kasjerów, czy jakby menedżerów, podejścia menedżerów do różnych rzeczy. Więc my się chcemy skupić właśnie na tym aspekcie klienckim i w tym sensie artykuł tak naprawdę pokazuje, jak nagle ci, którzy odpowiadają za obsługę klienta w firmie, bo rozumiem, że pani dyrektor była od obsługi klienta, a przynajmniej w pewnym sensie z nią związana, nagle odkrywają, kim jest klient i jakie klient ma podejście do firmy. Bo to, jakie firma ma podejście do klienta, to najłatwiej prześledzić. Po pierwsze, w warstwie deklaratywnej to są właśnie te wszystkie hasła, nie hasła, traktujemy naszych klientów wyjątkowo, nie pozwolimy na to, pozwolimy na to i tak dalej, i tak dalej. Ale też często zapominamy o tym, że klienci też mają określony stosunek do firmy i określoną postawę i często, gęsto firmy trochę zamykają się na ten sygnał. I tutaj mamy przykład, kiedy ten feedback nastąpił, czy został, mechanizm feedbacku został wbudowany, to znaczy pani dyrektor, która na co dzień prawdopodobnie siedzi po drugiej stronie i planuje różne rzeczy, ustawia modele i tak dalej, to również postanowiła również wczuć się, a co klienci na to i z jakimi klientami my tak naprawdę mamy do czynienia.
Bardzo często ocenie takiej negatywnej podlegają właśnie pracownicy liniowi. Kasjerzy, sprzedawcy, telemarketerzy, osoby pracujące na słuchawce, obsługujące klientów. W zasadzie w większości przypadków to oni są na pierwszej też linii wszelkiej krytyki. te osoby, okazuje się, że te osoby wykonują bardzo trudną pracę, ale nie te prace, ale ta trudność nie wynika ze stopnia skomplikowania samej pracy, tylko z emocjami odbiorców, klientów, z którymi oni się muszą spotykać. I to jest tak naprawdę największe źródło frustracji pracowników liniowych związanych z obsługą klienta.
Znaczy trzeba powiedzieć tak, że oni są tak naprawdę stawieni między młot a kowadło, bo z jednej strony mają oczekiwania dyrekcji, która mówi tak, no mamy swoją misję, mamy swoją wizję, mamy swoją strategię, mamy swój model obsługi klienta, mamy swój komunikat do klienta i to jest jakby jedna strona medalu. Z drugiej strony przychodzi ten klient, który oprócz tego, że coś usłyszał o firmie, to również ma swoje oczekiwania. I tak naprawdę pracownik liniowy to jest nikt inny jak ktoś, kto stoi siłą rzeczy między jedną a drugą stroną i trochę robi za takiego arbitra. Bo za każdym razem, kiedy klient jest niezadowolony z firmy albo firma w pewnym sensie jest niezadowolona z klienta, co też się zdarza, to obrywa ten, kto przekazuje informacje, czyli pracownik liniowy. Zresztą, ponieważ to sprawa w call center akurat, a ta sprawa już dawno, dawno temu została zidentyfikowana i to jest sprawa, która stanowi jedno jakby z kluczowych kompetencji call center, to jest umiejętność pracy z trudnym klientem tak zwanym, to po pierwsze elementy tej relacji zostały zdiagnozowane, opisane, jest mnóstwo szkoleń na ten temat, prawdopodobnie każde call center ma już takie szkolenia za sobą. Tak naprawdę chyba każdy nowy pracownik, jeden z pierwszych szkoleń, które przechodzi, to jest szkolenie z obsługi trudnego klienta, czyli tam ta świadomość jest. Ale to właśnie w call center. Natomiast często w sklepach, czy w takich, nazwijmy to, punktach obsługowych, często tej wiedzy braknie, tej świadomości braknie, w związku z tym rzeczywiście tam pracownicy mają najgorzej. Ja przynajmniej tak to odbieram.
Jak kiedyś prowadziłem szkolenia, to faktycznie najczęstszym zapytaniem to były szkolenia z tak zwanej obsługi trudnego klienta. No co ja się zawsze troszkę oburzałem, że nie ma czegoś takiego jak trudny klient. Chociaż dzisiejszy temat, czy temat dzisiejszej rozmowy, no troszkę temu przeczy, bo właśnie rozmawiamy trochę o trudnych klientach, nie tylko o trudnych sytuacjach, ale właśnie o zachowaniach i o emocjach klienta. To przejdźmy może tak naprawdę w wielkim skrócie, o czym jest ten artykuł. Faktycznie pani dyrektor jednej z dużych sieci handlowych postanowiła sprawdzić na własnej skórze, jak to jest pracować na kasie i tak naprawdę już po kilku minutach tej pracy okazało się, że klienci wcale nie są mili, że klienci nie są pomocni, że nie są wyrozumiali, tylko mają bardzo duże roszczenia, czasami oszukują. I to są prawdziwe sytuacje, z którymi się ona zetknęła i z którymi się stykają na co dzień pracownicy właśnie, no w tym momencie tutaj akurat KAS. I teraz o co tak naprawdę chodzi? Generalnie tego typu doświadczenia, ja kiedyś pisałem w jednym z tipów właśnie na ten temat, doświadczenie bezpośredniego kontaktu z klientem, czyli realizacji zadań, które się zleca, niesamowicie otrzeźwia, bo pięknie się pisze skrypty, pisze się procedury w wygodnym, skórzanym fotelu za biurkiem, kiedy tego klienta widzi się tylko z perspektywy różnego rodzaju statystyk, wykresów, opisów różnego rodzaju badań socjologicznych i tym podobne rzeczy. Tymczasem dopiero kiedy klienta ma się przed sobą bezpośrednio, konfrontujesz się bezpośrednio w pewnej trudnej często sytuacji, okazuje się, że ta rzeczywistość pracy i te wszystkie procedury przestają mieć realne znaczenie.
Ja tutaj może zacytuję, bo to dla mnie tak naprawdę kluczowy w tym, z perspektywy oczywiście naszego oglądu, to kluczowy jest to jeden tak naprawdę jedno zdanie, czy dwa zdania. Po kilku godzinach miałem dość, to mówi pani dyrektor, która usiadła na kasie i tak naprawdę co stanowiło jej największe wyzwanie. Po kilku godzinach miałem dość. Ten poziom frustracji społeczeństwa to temat dla badań socjologów. Nie spodziewałem się, że zwykli ludzie, jakich spotykamy na ulicy, mogą być tak okrutni wobec pracowników, których uważa się za gorszych. I to jest dla mnie tak naprawdę clue naszej dyskusji, bo ona trochę też pokazuje, że my często zapominamy, bo tak, wiadomo, że Biedronka, Lidl, wszystkie te takie markety wielkopowierzchniowe, to jest taki łatwy temat do strzelania, szczególnie do managementu, że tam menedżerowie pracowników wykorzystują, bo sadzają ich na te kasy, każą im tam siedzieć, pampersy i tak dalej, wszyscyśmy słyszeli takie historie. Z drugiej strony ten artykuł odkrywa trochę drugie oblicze, że my sami jako klienci, to jest trochę tak jak w doświadczeniu Zimbardo tym więziennym, kiedy dajemy sobie rolę strażników i dajemy sobie rolę więźniów, to nagle się okazuje, że jeśli ktoś dostaje rolę strażników, to wychodzi z niego diabeł. I niestety to samo dotyczy klienta w tak zwanej sytuacji. Znowu, tutaj można oczywiście usprawiedliwiać klientów, że to nie jest ich wina, że to wszystko jest zatłoczone, że tam jest za mało ludzi, że za duży przerób, że i tak dalej, że tłok, bo to niestety jest kwestia również pewnej rodzaju przyzwoitości klientów. I wydaje mi się, że to jest też taki sygnał dla tych wszystkich, którzy projektują model obsługi i określają tak zwane standardy. W przypadku, tak jak mówiłeś, w przypadku skryptu, to ja myślę, że tam jest nawet wymóg, że jeśli piszesz skrypt dla pracowników call center, to sam powinieneś taki skrypt przeprowadzić najpierw sam, czyli przećwiczyć go na prawdziwych klientach. Natomiast rzeczywiście w marketach taka sytuacja nie ma miejsca. I tutaj jest sygnał taki, jeśli chcesz dobrze przygotować model obsługi, musisz zrozumieć swojego klienta. Ale tu się od razu pojawia druga uwaga, że zrozumieć klienta to jest nie tylko zrozumieć jego potrzeby, ale również zrozumieć jego niedoskonałości i ograniczenia. I wydaje mi się, że tutaj też warto podkreślić jedną rzecz, że o ile my cały czas jesteśmy zwolennikami klientocentryzmu i mówimy, że ta relacja z klientem musi mieć właśnie charakter relacji, że klient jest tak samo ważny jak firma, może nawet ważniejszy i tak dalej, to również w tym momencie chyba też warto zrobić taki disclaimer i takie stwierdzenie, że ale to nie oznacza, że klient może wszystko. Bo my też musimy zrozumieć, że relacja klient-firma czy klient-pracownik firmy to jest tak naprawdę relacja, która obu stronom narzuca pewnego rodzaju ograniczenia. I tak jak często wymagamy od pracownika, że on się musi poruszać w pewnym obszarze właśnie bez emocji, pewnego profesjonalizmu, pewnego wyciszenia, tak samo musimy też zrozumieć i przyjąć do wiadomości, że ta relacja ma sens tylko i wówczas, kiedy to również klient przestrzega pewnych zasad. I tymi zasadami są oczywiście, już nie mówię o standardzie dobrego wychowania, bo to nie zawsze trzeba wymagać, ale choćby szacunek dla drugiego człowieka, czyli dla pracownika, bo nigdzie nie jest napisane w żadnej ofercie żadnej firmy, że klient ma prawo znęcać się psychicznie, molestować, czy jakkolwiek sobie to nazwiemy, mobbować pracownika firmy, tylko dlatego, że wydaje mu się, że osoba na kasie to jest ktoś niepełnosprawny w takim czy innym wymiarze.
No tak, no ale klient, powiedzmy, ma pewne, nazwijmy to, obowiązki, tak jakby wynika z tego, że
nawet nie obowiązki, to jakby przestrzega pewnych zasad, bo to nie jest kwestia obowiązków.
Okej, przestrzega pewien zasad, natomiast prawda jest taka, że z punktu widzenia marki, z punktu widzenia firmy, założenie, że klient będzie przestrzegał pewnych zasad, jest naiwnością.
Nie wiem, czy jest naiwnością, natomiast to też również jest pewien wymóg dla tych, którzy projektują przesłanie do klienta i zarządzają tak naprawdę marką, trochę właśnie tym customer experience, oni też muszą świadomość mieć, że to wszystko ma sens tylko i wówczas, kiedy się nie odbywa kosztem jednej ze stron. To znaczy, moim zdaniem, nie można zaprojektować dobrej obsługi klienta kosztem pracownika, bo to jest trochę tak jak wychowanie dziecka i uleganie wszystkim dziecięcym zachciankom czy mrzonkom. To jest niestety postawienie pewnego rodzaju wyraźnego sygnału. Relacja, o której mówimy, relacja klient-dostawca, klient-sprzedawca, klient-obsługa, zawsze musi być umocowana w jakimś szerszym kontekście społecznym, co do którego w ogóle nie dyskutujemy. I mi się zdaje, że czasami tego braknie, jak również często zbraknie tego wśród nawet tych menedżerów, którzy zapominają o tym, że to nie chodzi o to, żeby mieć klienta za wszelką cenę. Że jeśli zgodzimy się na to, że mamy klienta na wszelką cenę, to jest dokładnie tak, jak zgodzimy się, że ulegamy dziecku we wszystkim, bo tak naprawdę ważne, żeby nie płakał. To wiemy świetnie, że to prowadzi tylko do tego, że dziecko płacze jeszcze bardziej, tylko w innych sytuacjach.
My w tej naszej rozmowie oczywiście będziemy chcieli Wam podać jakieś konkretne sposoby, metody, jak sobie poradzić z tą sytuacją. Ja nadal uważam, że do końca nie jesteśmy w stanie wyegzekwować, najzwyczajniej w świecie nie jesteśmy w stanie wyegzekwować pewnych zachowań ze strony klientów. To znaczy nie jesteśmy w stanie, na przykład kiedy klient wchodzi do sklepu, takiego czy innego, czy to będzie internetowy, telefoniczny, czy stacjonarny, dać mu do podpisania pewien regulamin, czy pewne zasady zachowania. Podobnie kultura, nazwijmy to osobista, jest kulturą no, bardzo osobistą i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie jej wyegzekwować, że ktoś będzie się zachowywał nawet zgodnie z pewnymi normami. On przychodzi do sklepu i zachowuje się tak, jak się zachowuje i to trochę my mamy problem z tą całą sytuacją. Zgadzam się natomiast tutaj, tutaj, że projektując procesy obsługowe, musimy wziąć to pod uwagę, że tak po prostu jest i mimo, że dotychczas rozmawialiśmy, że niemalże wszystko dla klienta i klient w centrum uwagi, to właśnie klient w centrum uwagi, ale no nie do końca za wszelką cenę. To znaczy też po pierwsze nie każdy musi być naszym klientem, a po drugi w jaki sposób z jednej strony zbudować to pozytywne doświadczenie klienta, żeby nie wywoływać u niego pewnych zachowań, a z drugiej strony jakie zachowania nasze potencjalnie wywołują właśnie te negatywne zachowania. To jest bardzo ciekawa historia, żeby wychwytywać tego typu elementy w procesach bardzo często, w zachowaniach ludzi też, to znaczy tu mówimy pewnym o szkoleniu ludzi, czy niedoskonałości.
Może ja nie znam dokładnie call center, może jestem pewnym idealistą pod tym względem.
Ale nie mówmy o call center, bo call center to jest jeden z elementów.
A dlaczego o tym mówię? Bo wydaje mi się, że tak jak w call center, pewnego rodzaju naturalną rzeczą i jest, że pracownicy po pierwsze już na wejściu są szkoleni z pewnych trudnych sytuacji, po drugie zawsze mają swoich superwajzorów, którzy podejmują takie decyzje na bieżąco, to znaczy są w stanie wesprzeć swojego pracownika w sytuacji trudnej i są w stanie jakby podtrzymać czy poprzeć pracownika w jego sporze, w cudzysłowie sporze z klientem, tak? I zakładam, że to jest pewnego rodzaju kultura, która się z czasem wytwarza na zasadzie takiej, że dobry superwajzor wie, na co może, kiedy ma wesprzeć pracownika, a kiedy ma go opieprzyć, tak? I raczej go wspiera. To znaczy, jeśli widzi, że pracownik rzeczywiście ma do czynienia z trudnym klientem, z którym sobie nie radzi, to albo przejmuje tą rozmowę i w ramach tej rozmowy też stara się doprowadzić do pewnej sytuacji, a nie ulega klientowi za wszelką cenę. I wydaje mi się, że w sieciach handlowych to, co pokazuje ten artykuł, to jest pokazanie, że tak naprawdę tej kultury tam jeszcze nie ma. To znaczy, tam jest nacisk na pewnego rodzaju efektywność polegającą na tym, że mamy większą ilość klientów obsłużyć w szybszym czasie i oni mają być zadowoleni, cokolwiek to znaczy. Natomiast brakuje takiego właśnie superwajzora, który byłby takim może nie arbitrem, ale pewnego rodzaju wsparciem, takim kierownikiem sklepu, który jest w stanie rzeczywiście w sposób rozsądny i wyważony stanąć w obronie swojego pracownika w sytuacji, kiedy klient zachowuje się po prostu niegodnie. Bo powiedzmy sobie szczerze, to są zachowania, znaczy nawet tutaj z tego opisu i sam zresztą byliśmy świadkami, nie wiem jak ty, ja byłem parę razy świadkami takiej sytuacji, kiedy ewidentnie klient nie miał racji. I to, że nie pojawił się na przykład pracownik, który wziął stronę, przełożony, który wziął stronę pracownika i powiedział, przepraszam bardzo szanowny kliencie, ale jeśli chce się pan awanturować, to przypominam panu, że po pierwsze wszyscy mamy równe prawa wobec konstytucji, pracownik za kasą nie ma prawa być obrażany i tak dalej, a nawet gazetka, która mówi, że wszystko za dobrą cenę, nie daje panu prawa pomiatać innymi i tak dalej, i tak dalej. Znaczy ja sobie wyobrażam dosyć idealistyczny świat, gdzie w sklepie, w sieci handlowej taki pracownik jest. I jest to pracownik wynajęty przez tą sieć właśnie po to, żeby minimalizować poziom niepotrzebnej agresji, ale jednocześnie, żeby też przyjmować na siebie taką rolę wsparcia. To znaczy, żeby rzeczywiście ci pracownicy...
Pewna forma mediacji też, no bo to jakby nie wyobrażam sobie, żeby to była osoba, która będzie ustawiać kogoś do pionu,
nie,
tak?
Nie, ale ja myślę, że to tak jak... Ja zresztą tutaj też obiecałem ci jedną anegdotę. Mówiłem, kiedy pamiętam, przyszedłem do firmy energetycznej, tam oczywiście różne rzeczy się człowiek słuchał o obsłudze. Sam zresztą miał różne odczucia, ale pamiętam taką opowieść jednej z pań dyrektorek, która wtedy już była panią dyrektorką, ale przypomniała sobie sytuację pierwszej, kiedy była kierownikiem sali tak zwanej i właśnie przyszedł awanturujący się klient, który najpierw zrobił wszystkim awanturę w koło, w końcu trafił do niej na zaplecze, to znaczy wdarł się na to zaplecze i zaczął na nią krzyczeć i ona mu po prostu odkrzyczała. To znaczy ona mu po prostu powiedziała dokładnie tymi samymi słowy, którymi on się do niej zwrócił i o dziwo to zadziałało. To znaczy kiedy nagle mała osoba niepozorna skoczyła na stół i na bluzg odpowiedziała bluzgiem, to klienta jakby coś tak otrzeźwiło i on się tak uspokoił. I moim zdaniem to niestety czasami w obsłudze taka sytuacja jest jak najbardziej normalna i co więcej zachowanie tejże pani kierownik wtedy, a później dyrektor, bo dla mnie jak najbardziej akceptowalne. Znaczy uważam, że jeśli klient jakby przechodzi poza pewną strefę nawet nie komfortu, tylko przyzwoitości, to niestety wymaga specjalnych działań i niestety trzeba go ustawić. Ja wiem, że się może narażam klientom, ale uważam, że nawet mi czasami takie orzeźwienie, znaczy też rozumiem, że klient w takim sklepie wielkopowierzchniowym, szczególnie w godzinach tłoku jeszcze przed świętami, to może mu do głowy przyjść różne rzeczy, ale czasami trzeba nim potrząsnąć. Czasami trzeba mu uświadomić, że odrobina refleksji chłopie, bo po drugiej stronie też są ludzie.
To spróbujmy w takim razie podejść do drugiego tematu. Skoro wywołałeś temat generalnie planowania i zachowania się marek względem firm i sposób reagowania w ogóle, no to przejdźmy do drugiego artykułu opublikowanym, tak jak powiedziałem, w tej samej stajni, czyli na temat, czyli w In Poland. Mhm. Tytuł artykułu: informatyczny gigant z Polski chciał odpowiedzieć na pytania internautów. Skończyło się wizerunkowym strzałem w stopę. No pytanie, czy tak było, czy nie było.
Mówimy o firmie.
Czy dziennikarze napisali, bo akurat do tego portalu mam pewne zastrzeżenia, jeśli chodzi o kwestię tego, co i jak piszą, ale dobra, zostawmy to. Rzeszowska firma G2A, czy G2A, to jest platforma sprzedająca klucze do gier. Tak to można w wielkim skrócie powiedzieć, a właściwie to pośredniczy w tym handlu. To znaczy, skończyły się już czasy, kiedy kupowało się, tak jak pamiętasz, pewnie ja nigdy gier nie kupowałem, ale nie, powiedzmy, ja że kupowało się czy to gry, czy oprogramowanie w pudełkach, gdzie na tych pudełkach były naklejone takie specjalne paski z jakimś kodem holograficznym i tak dalej, z tym kodem. W tej chwili to wszystko dzieje się w sferze wirtualnej, czyli są generowane klucze. No i w wielkim uproszczeniu tak wygląda ten biznes. Okazuje się, że ten biznes jest prowadzony z Polski. W Rzeszowie jest tam takie centrum Customer Service, gdzie jest obsługiwany praktycznie cały świat. No i ponieważ do właściwie firmy zaczęło dochodzić takie negatywne różnego rodzaju komentarze odnośnie no tego, czy te kody są, nie są jakąś pralnią pieniędzy, czy one są prawdziwe, czy nie są kradzione i tym podobne rzeczy. Więc firma postanowiła być transparentna i na platformie bardzo podobnej do Wykopu, czyli na Reddit, zorganizowała taką sesję AMA, czyli Ask Me Anything, i chciała porozmawiać z użytkownikami, powiedzieć wszystko, co wie, otworzyć się na każde pytanie.
Znaczy, ja rozumiem tak, tłumacząc to trochę z twojego na nasze albo na moje, to rozumiem, że tak naprawdę firma G2A to jest taki sklep, czy platforma, czy jest sklep w pewnym sensie, do którego różni ludzie z jednej strony podstawiają te klucze do gier, a z drugiej strony są klienci, którzy tam te klucze kupują.
Kupują.
I rozumiem, że jak w każdym sklepie spodziewają się, że towar jest po pierwsze nie jest trefny, po drugie jest dobrej jakości, czyli jak ktoś kupi tam klucz, to ten klucz zadziała i nie jest to żadne pranie pieniędzy, nie jest to żadna ściema, tylko rzeczywiście nie ma ryzyka, tak. Biorę klucz, kupuję i od pośrednika. I tak jak często my mamy sytuację typu, jeśli kupuję buty w sklepie, szczególnie w sklepie sieciowym, to często tak naprawdę to nie są buty od tego producenta, tylko sklep jest pewnego rodzaju przedstawicielem sprzedających, który i kupujących, i tak naprawdę trochę takim trading place.
Z grubsza o to chodzi. I teraz dla mnie, jakby we mnie sam pomysł tego typu rzeczy wywołał jak najbardziej pozytywne emocje. Ja lubię tego typu transparentność, bardzo lubię, kiedy firma jest otwarta na dowolne pytania. Sam propaguję tego typu postawy, na przykład nawet wewnątrz firmy, żeby menadżerowie jakby pozwolili zadawać nawet trudne pytania swoim pracownikom w stosunku do siebie. I generalnie wydawałoby się, że no genialny pomysł, klienci, użytkownicy powinni to docenić, a okazało się, że jest odwrotnie, ponieważ zaczęto atakować ich i oskarżać ich o działania nieuczciwe. Efekt był taki, że w zasadzie w bardzo krótkim czasie, zamiast konstruktywnej rozmowy, wywołała się po prostu jatka i ilość komentarzy negatywnych przerosła w ogóle sumę jakichkolwiek pozytywnych czy neutralnych. No i teraz no, w zasadzie mamy kryzys.
Ja rozumiem, że tak naprawdę pytanie, które chcielibyśmy sobie postawić, to jest to, czy, znaczy ono jest jakby znowu jest dwojakie. Pierwsze, czy sama formuła AMA, czyli Ask Me Anything, oznacza, że można zadać jakiekolwiek pytanie i szczególnie, czy stosowanie tej formuły w biznesie ma sens. Bo sami świetnie na tyle, na ile znamy internet, to wiemy, że internet jest takim miejscem, gdzie ludzie się zachowują troszkę inaczej niż w realu. I często z uwagi na to, że są anonimowi, czy wydaje mi się, że są anonimowi, albo przy nich nie widać, to zachowują się w sposób, no, powiedzmy sobie, brzydki. bo i o hejcie internetowym każdy z nas słyszał i o różnych innych rzeczach. Więc ja rozumiem, że trochę ta dyskusja pod tytułem Zadaj mi każde pytanie przerodziła się tak naprawdę nie w dyskusję merytoryczną na temat problemów obsługi, czy problemów produktów, czy różnych opinii klientów na temat firmy, tylko tak naprawdę skończyła się dosyć wybiórczą dyskusją, nawet trudno powiedzieć dyskusją, tylko pyskówką, zdominowaną przez jeden temat i prawdopodobnie niewielką liczbę użytkowników. Bo ja przynajmniej tak odbieram ten artykuł, że ten artykuł mniej więcej tyle. Chcieliśmy zadać pytanie naszym klientom, co nas sądzą, a dorwało się do głosu kilku oszołomów, którzy skierowali dyskusję na zupełnie boczny tor i tak naprawdę nawet nie prowadzili dyskusji, tylko jak znam życie, to prowadzili normalną pyskówkę, czyli ja ci mówię, a ty odpadasz mi zupełnie nie na temat, ale ad personam, ja ci też odpadam ad personam i tak dalej, i tak dalej.
Wiesz co, to jest sytuacja taka, znaczy ten artykuł, jak dla mnie, ja go tak przynajmniej odbrałem, że to jest piękny artykuł o kliencie. Jacy klienci są, jaki jest rynek w ogóle właśnie internetu, tego klienta cyfrowego, klienta internetowego. To pięknie też widać w różnego rodzaju artykułach. Z jakiegoś powodu ciągle największą poczytnością cieszą się różnego rodzaju pudelki, fakty, jakieś serwisy newsowe takie, które szukają więcej, bardziej sensacji, niż jakiejś rzetelnej informacji. I teraz one się karmią tak na dobrą sprawę również tym negatywnymi komentarzami, bo czasami czytając te komentarze rzadko tam się znajduje coś merytorycznego. I teraz chciałbym tylko zwrócić uwagę jakby w całej tej sytuacji nie tyle na samą koncepcję AMY, bo uważam, że to jest naprawdę fajna rzecz, ile na sam fakt, że klienci po prostu tak się zachowują. I to jest fakt.
Tylko
to jest fakt, nie ma co dyskutować na ten temat.
Mówiąc klienci, ja zakładam, że na z platformy G2A korzysta zarówno po stronie dostawcy, jak i po stronie odbiorców dziesiątki, jak nie setki tysięcy użytkowników. Tak, więc...
Ale to jest dokładnie tak samo jak z przysłowiową Biedronką czy innym sklepem wielkopowierzchniowym. No właśnie, nie każdy klient bez krawata to jest klient awanturujący się, nie każdy klient, który jest obsługiwany w kasie, krzyczy i nie szanuje kasjerów. Więc tu nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że klienci tacy są i czasami tak naprawdę jeden na 100 na 100 klientów może spowodować bardzo wysoki poziom frustracji i bardzo duże kłopoty dla marki.
Nie, tu się zgadzam. Natomiast pytanie jest właśnie, co chcemy osiągnąć tego typu dyskusją, bo ja rozumiem, że ta dyskusja ma dwa wymiary. Gdybym ja chciał się dowiedzieć, co sądzą o mnie moi klienci, to po pierwsze starałbym się zrozumieć, jaką strukturę mam wśród tych klientów. Nie mówię nawet demograficzną, bardziej myślę o socjodemograficznej, o różnej takiej, nazwijmy, jakie mam profile, jakie typy występują. Choćby po to sobie odpowiedzieć w ogóle, kim są ci moi klienci. Teraz ja zakładam, że G2A to wie i w związku z tym pytanie jest, co dalej chcę osiągnąć, znaczy jaki jest sens prowadzenia otwartej dyskusji na różne tematy z tymi klientami. Czy to jest próba pokazania sygnału, że jesteśmy otwarci na sygnały klientów, ale to można osiągnąć różnymi innymi sposobami. Czy jest to kwestia zrobienia jakichś badań? Pewnie nie, bo próbka jest dosyć wybiórcza i tak naprawdę mocno niereprezentatywna, bo zakładam znowu, że do takiej dyskusji to są ludzie, którzy mają naturalne ciągnięcie, żeby w takich dyskusjach uczestniczyć. Więc pierwsze pytanie, które ja bym sobie zadał, to jest tak naprawdę, co firma chciała osiągnąć, startując z pomysłem zróbmy AMY.
Wiesz co, znając tą firmę, to ja bym zaryzykował tego typu stwierdzenie, że to była dla nich naturalny sposób działania wynikający z kultury organizacyjnej firmy. A pamiętasz, ile czasu poświęciliśmy właśnie na rozmowie w ogóle na temat kultury organizacyjnej, jak ona jest ważna.
Maćku, ale
po prostu
nie
ta firma
tylko właśnie
taka
się...
jest.
Dobrze, ale
i dla
nadal...
nich to było naturalne działanie i teraz...
A na czym polega naturalność tego działania? Bo mówię, kultura organizacyjna też ma wiele wymiarów. Ja rozumiem, że pewne elementy kultury też czemuś służą. Na przykład kwestia tego, że firma ma, nie wiem...
Pewnej spójności.
Spójności, na przykład. To jest przekonanie pracowników. Znaczy ja rozumiem, że po to się wystawia piłkarzyki w tak zwanym tam restroomie, pokoju takim odpoczynkowym, żeby ludzie mogli sobie z jednej strony się trochę wyluzować, a z drugiej strony firma daje sygnał, że praca jest ważna, ale wiemy, że czasami trzeba spuścić trochę napięcia i się zrelaksować, dlatego dają piłkarzyki, bo jesteśmy taką firmą. Czyli to jest zawsze czemuś służy. I teraz... Nie bardzo rozumiem, albo i nie mówię tego negatywnie. To bardziej jest kwestia dopytania się, jaki cel postawiła tę firmę, mówiąc, że chce się otworzyć na Amę. Co w jej kulturze
jest
takiego?
Wiesz co, z mojego punktu widzenia to jest jakby bardzo proste. To znaczy, jeżeli firma nie ma nic do ukrycia, jest przekonana o tym, że działa uczciwie, nie boi się żadnego pytania. W związku z tym pokazuje, słuchajcie, nie na zasadzie zapraszam cię na solo, tylko porozmawiajmy o tym, jak cywilizowani ludzie. Oni są przekonani, że po drugiej stronie są tacy sami ludzie jak oni, którzy mają tak samo czyste intencje jak oni i być może to się okazało błędnym założeniem. Natomiast zakładam, że zorganizowanie tego typu formuły nie było absolutnie żadnym marketingowym zagraniem, że to oto jesteśmy tacy, powiedzmy, że zrobimy z tego wielki show, tylko, ale to jest, mówię, to jest moje przypuszczenie, bo ja generalnie wierzę w ideę transparentności. Zresztą sami bardzo często opowiadamy o tym, jak pewne rzeczy robimy, co robimy.
Ale ja też wierzę w transparentności, natomiast to nie oznacza, że wywieszam wielki plakat pod tytułem, jeśli chcecie zobaczyć, jak mieszkam, to wchodźcie sobie do mnie do domu i zobaczcie.
Nie, no to są granice. Nie idziemy tak daleko z tym. Mówimy generalnie o tym, że jeżeli jest jakiś problem, jeżeli firma wyczuwa, że jest jakiś problem z zrozumieniem pewnych rzeczy, to porozmawiajmy o
ale
tym. To i to jest
znowu
całkowicie naturalne
ale tutaj
i normalne.
Rozumiem, że firma oparła się na pewnych sygnałach, to znaczy docierały do niej sygnały, że klienci z jakiegoś powodu są niezadowoleni.
Tak jest.
No więc ja rozumiem, że jak widać,
w formie badań
wkraczamy, że w kwestię moderacji dyskusji, w pewnego rodzaju dobrania formy do sposobu przekazu i celu, który chcemy osiągnąć. Bo znowu...
Piotr, ja bym nie chciał rozmawiać o tym, to znaczy wydaje mi się, że nie ma sensu w tej chwili rozmawiać, czy sama AMA jest dobrą techniką, czy nie, bo ona w pewnym kontekście będzie dobra, w pewnym nie. Prawdopodobnie tu okazała się niezbyt dobrym pomysłem, natomiast tak jak mówię, akurat w mojej ocenie, ona świetnie pasowała do kultury organizacyjnej akurat tej konkretnej firmy.
Natomiast jak się okazuje, nieświetnie pasowała do akurat tej kwestii, którą chciała sobie firma wyjaśnić z klientami, bo ani nie wyjaśniła tej kwestii. Co więcej, jeszcze dała się wmanewrować w tak naprawdę w dyskówkę, którą kierowała nie firma, tylko kierowało grono ambitnych uczestników tejże dyskusji.
Ale... Dobra, to żeby teraz było to wszystko konstruktywne, żeby to nie było też tak, że ona, że firma przegrała. Albo może trochę przegrała, ale to nie jest spowodowane tym, że firma zrobiła coś złego. Począwszy od tego, że wybrała nie taką metodę, począwszy na tym, że nie podołała sytuacji. W mojej ocenie, biorąc pod uwagę wszystkie najlepsze praktyki, jakie są w tym zakresie, czyli w zakresie komunikacji tego typu ze społecznością internetową, oni zrobili wszystko tak, jak należy. Czyli odpowiadali na każde pytanie w grzeczny sposób, merytoryczny, pomijając wszelkie emocje i tym podobne rzeczy. Nie chowali głowy w piasek. To wszystko zostało tak naprawdę merytorycznie wyjaśnione. Natomiast nie byli w stanie sobie poradzić z czymś, z czym prawdopodobnie sobie, nie wiem, czy ktoś sobie byłby w stanie poradzić, czyli z hejtem, tak? Czyli z hejtem, dobra, z jakimiś takimi zachowaniami ludzkimi, które są niemerytoryczne, tak? To znaczy było wiele akcji, czy w ogóle w tej chwili jest dosyć dużo akcji antyhejtowych, które pokazują właśnie przykłady takich sytuacji, na zasadzie i twoja matka też, tak? No i spróbuj z tym dyskutować. Gdzieś w pewnym momencie się dyskutuje. I teraz to, w czym jest problem, albo co trzeba wziąć pod uwagę w ogóle planując komunikację, również taką kryzysową, to jest to, że mimo, że dołożysz najlepszych starań, że zrobisz wszystko najlepiej, jak tylko można, zastosujesz najlepsze praktyki światowe, i tak się może nie udać.
Tylko widzisz, tylko ja tu mam cały czas takie, oczywiście skrzywione, perspektywę taką trochę badawczą. To znaczy ja zakładam, że można by ten projekt porównać do pewnego rodzaju projektu badawczego, czyli wejścia w interakcję z klientami i wytestowania pewnej hipotezy. Również dowiedzenia się czegoś od klientów, tak? No bo rozumiem, że taki jest trochę też pośrednio cel, bo otwartość otwartością, ale rozumiem, że ta otwartość też czemuś miała służyć. Jeśli robię sesję z klientami, to właśnie po to, że po pierwsze udrożnić kanały komunikacji z nimi, żeby oni poczuli, że ja do nich mówię, ale również też zebrać informacje na temat klientów. Znaczy tutaj na pewno firma zebrała jedną informację, że wśród klientów są tacy, którzy są do niej bardzo negatywnie nastawieni, i potrafią zdominować dyskusję służącą czemu innemu. I to jest na pewno wniosek, z którego firma powinna wyciągnąć lekcję, to znaczy powinna na przyszłość uważać na tego typu klientów i nie dawać się wpuszczać w tego typu dyskusje z nimi. Natomiast to również świadczy o tym, można powiedzieć, że firma do tej pory nie miała świadomości, że ma takich klientów. Bo gdyby miała tą świadomość, no to prawdopodobnie nie podjęłaby takich działań, no bo to trochę jest tak, jak wiem, że żyję w okolicy, gdzie grasuje złodziej, to nie zostają otwartych drzwi. Bo wiadomo, że ten złodziej do mnie dojdzie. Oczywiście pewnego rodzaju naiwnością z mojej strony byłoby stwierdzenie, że no trudno, może nie ma tam złodzieja, zostawię otwarte drzwi, jeszcze wszystkich zaproszę. I może firma się trochę tak zachowała, ale to wtedy świadczy to trochę o jej naiwności biznesowej. Bo ja rozumiem, że pomijając już kwestie takie czysto badawcze, to mówimy o biznesie. I firma trochę, wydaje mi się, wyszła przed szereg, bo mówi, że oparta na najlepszych praktykach, ale ja z kolei nie spotykałem się za bardzo z takimi sytuacjami, żeby firmy tego typu dyskusje same siebie zaczynały czy propagowały, biorąc pod uwagę to, co w ogóle się dzieje w internecie. Znaczy, jak ja bym chciał zrobić
Mówiąc o najlepszych praktykach, mówię o samej komunikacji. Ja nie mówię o doborze formy, tylko mówię o tym, że...
jest widać, jak widać, czymś innym, ponieważ skutkiem tej komunikacji, szczególnie źle przeprowadzonej, jest nie tylko, że nie mam żadnej komunikacji, to jeszcze mamy efekt negatywny PR-owy, który zresztą podniosłeś na początku, mówiąc, że tak naprawdę wymowa tego tekstu, czyli PR, jest mimo wszystko dla firmy negatywny. Czyli firma podjęła jakieś działania, nie wiem, czy osiągnęła to, co chciała osiągnąć, ale na pewno przy okazji oberwała nieźle PR-owo, bo o firmie się mówi i mówi się w świetle takim nie do końca korzystnym, czyli że gdzieś tam jakaś awantura, nieważne, czy on pobił, czy jego pobili, ale coś tam się działo. Więc w tym sensie ja bym wrócił do tego wątku podstawowego, czyli co my wiemy o naszych klientach i jak się ci klienci zachowują. No i moim zdaniem właśnie to pokazało, że jeśli nawet planujemy jakąkolwiek komunikację z klientem i nawet jeśli zakładamy, że to jest zgodne z naszymi wartościami, to musimy też mieć świadomość pewnego ryzyka, bo jeśli nie rozumiemy naszych klientów albo nie rozumiemy pewnej grupy klientów, do których próbujemy dotrzeć, to może się okazać, że strzelimy sobie w stopę właśnie, tak jak się zdarzyło tutaj.
No dobra, to wiosłujemy w takim razie do brzegu. Spróbujmy to podsumować też no, takimi, nazwijmy to, złotymi myślami, które no, mogą pomóc słuchaczom, w jaki sposób tak naprawdę do tych sytuacji się przygotować. Bo mamy sytuację po pierwsze taką, że założenie, że klient ma zawsze rację, niestety jest błędne. Trzeba założyć, że generalnie klient nie zawsze ma rację. Najczęściej jej nie ma, tak, w sytuacjach konfliktowych.
No ja bym tutaj to trochę skomplikował, bym powiedział, tak naprawdę to dobrze zdefiniować rację klienta, bo też zwróćmy uwagę, że ta racja jest trochę kontekstowa. Znaczy klient ma rację w tym sensie, że klient może mieć rację, jeśli chodzi o swoje przekonanie. I teraz nawet to przekonanie warto jest obudować, no są pewne rzeczy dosyć wyraźne, są pewne rzeczy mniej wyraźne i są pewne rzeczy, które są absolutnie niedopuszczalne. I tak jakbyśmy rozmawiali o przykładowej Biedronce. To klient ma rację, że sklep jest otwarty i go zaprasza. Klient ma rację, mówiąc, że na przykład dostał informację handlową, która nie znalazła odzwierciedlenia w praktyce. Czyli na przykład w gazetce było napisane, że coś kosztuje 10, a w rzeczywistości kosztowało 15. Natomiast klient nie ma racji, wprowadzając do tegoż sklepu pewne zachowania niecywilizowane. Bo to już nie dyskutujemy o tym. To jakby sama relacja klient-firma nie zezwala na pewne przekraczanie granic, które są spisane po cichu.
Wiesz co, Piotr, tak, tylko tu chodzi mi też o takie racje twarde, to znaczy, jeżeli już jesteśmy przy gazetkach, to w gazetce jest napisane, że jest obniżka, natomiast nie doczytał, że od godziny takiej albo do godziny takiej, albo że jeżeli kupisz tak tyle, a tyle sztuk i tym podobne rzeczy. Czyli gdzieś tam jakby klient nie doczytał czegoś małym druczkiem czy większym druczkiem, ale i upiera się i jest po prostu przekonany i stawia swoje roszczenia, w cudzysłowie, właśnie, że czegoś oczekuje zgodnie, że coś jest napisane, ale najzwyczajniej w świecie czegoś nie doczytał. I tu nie chodzi nawet o jakieś negatywne nastawienie, czy jakąś tam agresję, ale pewnie i ty, i ja nieraz byliśmy w takiej sytuacji, gdzie byliśmy przekonani o swojej racji, bo mieliśmy nawet gazetkę w ręku, tak? Przysłowiową. To znaczy, tylko że okazało się, że dopiero w rozmowie wyszło na to, że my czegoś tam nie doczytaliśmy, czy nie przeczytaliśmy jakichś specjalnych warunków, które były gdzieś napisane, nie wiem, może na drugiej stronie.
Zgadzam się, tylko to jest problem niejasności. Tutaj jednak mimo wszystko przyjął trochę odpowiedzialności firmy, bo to firma nie dopełniła pewnej staranności, czyli napisała coś, co może być zrozumiane opacznie. tak?
Wiesz co, różnie bywa. No,
ale jest to
weź pod uwagę, że czasami w dobie w tej chwili takich zachowań, jakie my mamy w tej chwili, mówię jako klienci, jako konsumenci, bardzo często zamiast czytać, my skanujemy tylko wzrokiem, w związku z tym nie czytamy do końca ze zrozumieniem. A od tego jest już bardzo mały krok do tego typu błędów. Więc oczywiście jest to... jakby wszystko to, co mówimy, te uwagi, to jest punkt wyjścia do zastanowienia się przez firmy, przez marki, małe i duże, co my możemy z tym faktem zrobić, żeby zminimalizować liczbę tego typu błędów, natomiast nie wierzę w ich całkowite wyeliminowanie. Mhm. Tak? I teraz jakby kontynuując ten wątek, czyli klient nie zawsze ma rację, natomiast ma pełne prawo myśleć, że tą rację ma. I ma pełne prawo oczekiwać pewnego traktowania, nazwijmy to traktowania z szacunkiem. Tak? Czyli my musimy jako dostawcy różnego rodzaju usług i obsługujący wiedzieć, że klient wie, tak? Czyli wiedzieć, że klient może mieć poczucie swoich racji. I w taki sposób prowadzić z nim komunikację, żeby w żaden sposób nie naruszyć jego też, no, jego ego. Bo właśnie w momencie, kiedy zaczynamy taki ping-pong, czyli taką konfrontację bardzo ostrą, to są największe zarzewia różnego rodzaju kryzysów, po kolejnych postów, wpisów blogowych różnych, wywiadów w telewizjach i tak dalej.
Ja bym powiedział tak, o ile łatwo jest tak czarno-biało postawić pewną granicę, co jest przyzwoite, co jest nieprzyzwoite, do czego klient ma prawo, do czego klient nie ma prawa, to rzeczywiście zwracam uwagę na to, że jest pewna sfera niejasności. To znaczy jest pewna sfera, która siłą rzeczy będzie niedookreślona i to zawsze będzie sfera konfliktów i trzeba mieć świadomość, że tą sferę konfliktów umieć ograniczyć. Natomiast
dokładnie
postulat jest również taki, żeby jak najbardziej precyzyjnie określać to, co jest jasne, zarówno jasne na tak, jak i jasne na nie, czyli jakie są prawa klienta, ale również jakie są obowiązki. Ja nie wiem, czy ty już chyba nie chodziłeś do takiej szkoły. Ja chodziłem jeszcze do szkoły, gdzie wprowadzano kodeks ucznia i pamiętam,
no
że...
oczywiście, że chodziłem.
Ja wiem, tylko ja pamiętam, że jak to wprowadzano, to jako uczeń wtedy, nie wiem, trzeciej albo czwartej klasy, to myśmy się tak fajnie właśnie czytaliśmy tylko prawa ucznia. Natomiast nauczyciel bardzo inteligentnie zwrócił nam uwagę, że również prawa ucznia wynikają również obowiązki. Z obowiązki. Znaczy to jest tak jak z bilansem, tak? Są pasywa i aktywa, tak samo są prawa i obowiązki. I ja również bym był tutaj zwolennikiem tego, żeby firmy edukowały również swoich klientów w sensie ich obowiązków. I to obowiązków często może to nie należy nazywać obowiązkami, ale uświadamiać im, że pewne prawa i przywileje klienta są powiązane również z pewnego rodzaju odpowiedzialnością, bo to rzeczywiście ogranicza tą sferę możliwego konfliktu. I tak jakbyśmy wrócili do, wróciłbym do Biedronki, bo jednak ten przykład jest dla mnie bardziej taki namacalny, bo sam często w nim uczestniczę i wydaje mi się, że to jest takie bardziej naturalne, bo przykład tego Ask Me Anything to jest bardziej przykład mimo wszystko pewnej specyficznej grupy, która w tych dyskusjach uczestniczy. Ja to przynajmniej tak odbieram. Więc w przypadku Biedronki wystarczyło powiedzieć tak, Biedronki, czy Lidla, czy dowolnego tego. Uświadamiajmy klientom jego prawa i obowiązki, tak? Piszmy do niego, czy przekaz róbmy jak najbardziej wyraźny, żeby właśnie uniknąć takich niepotrzebnych nieporozumień, które są naturalnym zarzewiem konfliktu, ale też wprowadzajmy pewne elementy wspierające pracowników w tym procesie edukacji. Bo jeśli nie, to będzie trochę tak jak z wychowaniem dziecka. To znaczy, jeśli damy dziecku wejście na głowę, to ono w dobrze pojętym interesie, swoim interesie albo źle pojętym swoim interesie doprowadzi do sytuacji, kiedy tak naprawdę no, stracimy kontrolę. I trochę jest tak z obsługą klienta, że obsługa klienta też musi się opierać na pewnego rodzaju założeniu standardów i pewnego rodzaju wzajemnych wymagań, które jednak powodują, że klient jest stroną relacji, ale jest jedną ze stron. I musi mieć świadomość, że po drugiej stronie tej relacji jest właśnie firma i pracownik, który też się pewnego rodzaju logiką posługuje.
Ja będę cały czas jednak stał po tej stronie klienta, przedsiębiorcy, który zapewnia obsługę klienta, no i który jakby musi mieć też świadomość, że jakby no, oczekiwanie, że klient będzie się zachowywał i będzie wypełniał pewne obowiązki, jest pewną naiwnością. To znaczy oczywiście wiemy, że są prawa i obowiązki. Mamy przecież kodeks cywilny chociażby, który to reguluje, nie mówiąc o innych aspektach. Natomiast no, ważne jest to, w jaki sposób my zareagujemy na tą sytuację. Ja przynajmniej tak rozwijałem zawsze gdzieś tam biznes ten w okolicach call centrowych, żeby uczyć ludzi reagować reagowania na dane sytuacje, a nie oczekiwania właśnie, że powiedzmy klient zrozumie moją sytuację. Klient jakby, tak jak powiedzieliśmy, ma prawo sobie myśleć to, co chce, a my musimy mimo wszystko się znaleźć w tej sytuacji, bo tak ta relacja wygląda. Tak? I teraz źródłem największych, to jest jakby kolejny taki wniosek też, że źródłem największych takich kryzysów, które są, to jest takie wysokie ego właśnie menadżerów. I to nawet nie pracowników liniowych, bo pracownicy liniowi, jeżeli autorytatywnie podejmują jakąś decyzję, no się autorytatywnie, no nie autorytatywnie, oni ją podejmują na podstawie jakiejś istniejącej procedury. A procedury wiemy, jakie są. Procedury są ogólne, bardzo często wyrywane z kontekstu, bo one mają być uniwersalne. Natomiast każda sytuacja zazwyczaj jest indywidualna, jest inna, specyficzna, ma swój jakiś szerszy kontekst. I teraz te kryzysy, o których najczęściej gdzieś tam czytamy w mediach, one opierają się właśnie na, najczęściej, nie mówię, że zawsze, ale najczęściej, że ktoś pójdzie w zaparte i mówi, ja mam rację, on nie ma racji, nie ma komunikacji, nie ma próby rozwiązania tej sytuacji, tylko jedna albo druga strona. Niestety najczęściej, bardzo często są to menadżerowie danej firmy, po prostu idą w zaparte, chcąc również zabezpieczyć się przed różnego rodzaju precedensami najzwyczajniej w świecie, że jeżeli pozwoli się jednej osobie, to za chwileczkę może przyjść druga osoba. Moim zdaniem jest to błędne założenie, ale tak mniej więcej odczytuję te zachowania.
Widzisz, ja to trochę tak to spróbował uporządkować w sposób taki, że mamy strategię obsługi, mamy taktykę obsługi. Ja rozumiem, że strategia obsługi, czyli to, o czym ty mówisz, takie ogólne zasady, ogólne właśnie procedury, to jest jedno. Natomiast oprócz tego jeszcze jest potrzebna pewnego rodzaju taktyka. I teraz taktyka. Rozumiem, że to, co ty nazywasz pewnego rodzaju wysokim ego menedżerów, to również często daje się zaobserwować tym, że oni wiedzą lepiej. To znaczy oni mają dokładnie strategię, tak. W związku z tym o taktykę to w ogóle nie będą się zajmować, niech sobie pracownicy radzą. To, o czym my mówimy, to jest próba uczulenia właśnie tychże menedżerów, że między strategią a rzeczywistością jest pewnego rodzaju rozdziew i on wymaga taktyki. I dopóki nie ma pracowników, którzy są w stanie sami tą taktykę przygotowywać i realizować, to my musimy im to wsparcie zapewnić. Albo jest to wsparcie takie, że piszemy im różnego rodzaju skrypty, dajemy im szkolenia, dajemy im różne rzeczy, lub też sami występujemy w roli może niekoniecznie mediatorów, ale jednak takich współuczestników. I może to występować tak, jak pani dyrektor, która poszła na kasę, bo to jest nic innego jak przykład obserwacji uczestniczącej. Czyli zakładam, że ona w głowie miała pewną wizję obsługi klienta w pewien sposób i coś tam sobie modelowała, a potem poszła zobaczyć, jak to działa w praktyce. I na tej podstawie zmieniła trochę swoje zdanie. Równie dobrze można to zrobić jako pewnego rodzaju mechanizm budowany na stałe i do czasu, kiedy będą konflikty, to po prostu taką gorącą rezerwę i gorące wsparcie oferować. Natomiast jak się to wyciszy, to wiadomo, że to już nie ma sensu, bo wtedy można sobie to od czasu do czasu reagować, na przykład pytając pracowników, jakie są najczęstsze problemy w obsłudze klienta. Natomiast tylko, ja bym powiedział tak, dla mnie wniosek jest jeden, to znaczy trzeba być elastycznym i trzeba słuchać. I tutaj mówimy tak naprawdę o feedbacku, bo nawet to, o czym ty mówisz, to tak w dużej firmie, korporacji to będzie feedback między wieloma szczeblami. W przypadku firmy jednoosobowej to będzie tak naprawdę feedback między właścicielem czy decydentem w firmie a klientem.
Ja do tego, czy powiedziałeś, dodałbym jeszcze jedną małą rzecz, to znaczy no, taką jeszcze alternatywną metodą jest zbudowanie fajnej kultury komunikacyjnej czy organizacyjnej firmy, takiej, gdzie wszyscy pracownicy rozumieją, po co tam są i są w stanie podejmować decyzje, rozumiejąc pewien kontekst. Niestety w większości firm, szczególnie tych dużych firm czy bardzo dużych marek, to jest praktycznie misja niemożliwa do zrobienia ze względu na dużą rotację, na krótkie okresy szkoleń, krótkie, no właśnie pewną silosowatość, na którą też zwróciłeś uwagę, czyli te, że pewne kompetencje są bardzo mocno osadzone w różnych działach i najzwyczajniej w świecie osoba pojedyncza nie może podjąć decyzji takiej wiążącej dla klienta i często nie chcąc nawet pomóc klientowi, nie jest w stanie ze względu na to, że no nie ma odpowiednich uprawnień.
Ale to zauważy nawet twórcy NPS-a, to oni dosyć szybko po 2 latach czy 3 stosowania czy promowania NPS-a przeszli w kierunku też jeszcze takiego NPS-a wewnętrznego, czyli tak naprawdę NPS-a pracowników. Znaczy oni zrozumieli, zresztą to też się powszechnie pojawiało już wielokrotnie, że nie ma dobrej obsługi bez dobrze przygotowanych pracowników i nie będzie zadowolonego klienta, jak nie ma zadowolonego pracownika, to to mniej więcej dokładnie do tego zmierza. To znaczy trzeba mieć świadomość, że gdzieś jest tam te, są te poziomy pośrednie. I każdy z tych poziomów pośrednich jest dosyć istotny i takim poziomem pośrednim jest oczywiście pracownik liniowy, bo on w tym całym procesie gra rolę takiego właśnie zwornika między interesem klienta, interesem firmy. I to, o czym ty mówisz, ta kultura, to jest nie tylko kultura mówienia czy przekazywania pracownikowi celów, ale również kultura zbierania od pracownika pewnego feedbacku. Bo mówię, pracownik tak jak żołnierz na froncie, on po prostu świetnie wie, na czym polega wojna. On po prostu na co dzień musi te tam granaty rzucać, czołgi, strzelać czołgu i tak dalej, czy on tak naprawdę wie, co mu jest potrzebne. I tak jak w jedną stronę chodzi o komunikację, żeby mu informować, po co jest ta wojna, o co tu chodzi i tak dalej, jaki cel chcemy osiągnąć, to w drugą stronę też musi płynąć przepływ informacji od niego. To znaczy, co się sprawdza, co się nie sprawdza, co wiemy o klientach, bo zakładam, że w dobrze ustawionej firmie to taka wiedza na temat, jak się zachowują klienci, nie byłaby żadnym zaskoczeniem. Bo taka wiedza powinna tak naprawdę zostać skanalizowana przez pracowników, kierowników sklepu i trafić do menedżerów. Choćby na zasadzie prostej statystyki, która mówi, na 1000 klientów, których wczoraj żeśmy obserwowali, 10 było niezadowolonych. I takich 10 niezadowolonych klientów, po prostu sfrustrowanych mamy, dlatego jeszcze na przykład ta liczba rośnie. Tak? Bo wtedy rzeczywiście mamy do czynienia z taką sytuacją organizacji, która przewiduje i się uczy, śledzi trendy i na tej podstawie podejmuje działania zapobiegawcze, zanim one będą potrzebne. Tak? I to jest rzeczywiście...
No dobrze. Ja myślę, że ta rozmowa jeszcze będzie miała swój ciąg dalszy. Pokazaliśmy tym samym, że obsługa klienta to nie jest tylko to, że walka, że tak powiem, dobra ze złem, w sensie takim, że...
I jednostronna racja.
Że jest to jednostronna racja, że klient swoje za uszami również ma. Natomiast my w tej całej sytuacji mamy pewne... nazwijmy to obowiązki albo pewną swoją rolę do odegrania. Na pewno obsługa klienta nie jest czarno-biała. Ona ma bardzo wiele odcieni tej szarości, nazwijmy to, albo jest wielobarwna, może w ten sposób to jest lepsze określenie. I taką myślą, z którą ja bym chciał was zostawić, to jest po pierwsze to, że faktycznie klient nie zawsze ma rację, natomiast ma prawo tak myśleć, a my mamy z kolei pewien obowiązek uszanować to jego myślenie. Tak? Druga sprawa to jest taka, żeby faktycznie umieć zaplanować tą komunikację i przewidywać potencjalne zagrożenia, a trzecia z tym związana nie uciekać mimo wszystko od odpowiedzialności, to znaczy nie chować głowy w piasek w sytuacji, kiedy faktycznie coś pójdzie nie tak. Bardzo często niestety robią to menedżerowie, zrzucając na pracowników liniowych chociażby odpowiedzialność przekazania tej złej, czasami trudnej decyzji i tak dalej. I pracownik bardzo często nie potrafi, nie może, bo nie ma kompetencji poradzić sobie z tą sytuacją, jeśli chodzi o jakiekolwiek negocjacje, co dalej.
I ja tu się podpiszę, bo znaczy ten postulat jak najbardziej popieram, czyli to, że tak naprawdę wszyscy muszą mieć świadomość w organizacji, że wsparcie dla pracownika jest tego liniowego jest najbardziej istotne. Wsparcie zarówno takie, że mu się coś dokłada i się go wspiera, ale również, że się coś od niego odbiera. Znaczy, że się przejmuje od niego pewną część odpowiedzialności, żeby jego nie stawiać w sytuacji decyzyjnej. Natomiast drugi wątek, który już na pewno dzisiaj nie pociągniemy, ale pewnie do niego wrócimy, to jest też świadomość, że walcząc o klienta, czy starając się pozyskać klientów, też musi mieć świadomość jako biznesy, że nie każdego klienta warto mieć. To też wymaga pewnej dojrzałości, ale to też jest taki wyraźny sygnał, o którym często firmy zapominają, że naprawdę nie chodzi o to, żeby obsługiwać wszystkich klientów i zdobywać wszystkich klientów, bo po prostu niektórzy klienci są zupełnie niespójni z tym, co chcemy osiągnąć, w związku z czym my tak naprawdę nie mamy dla nich dobrej oferty. I może właśnie na przykład w takich sklepach wielopowierzchniowych to można by, oczywiście tu już żartuję, ale wprowadzić taką zasadę, że jesteśmy sklepem otwartym, a tylko dla ludzi kulturalnych i tyle. Tak jak się mówi, że w dobrych sklepach muzycznych albo w dobrych sklepach z książką, tak samo mogły w niektóre firmy wielopowierzchniowe wprowadzić taką kategorię dobrego klienta i nie musiałby to być jak u Barei klient nieawanturujący się. To można by jakoś inaczej rozegrać. Tak?
No, a ja w to nie wierzę. Jednak
postulaty.
Postulaty. Dobrze. Stawiamy kropkę, jeśli chodzi o temat dzisiejszej rozmowy. My przygotowujemy się bardzo intensywnie do targów. Przypomnę, że już za 2 tygodnie, 21-23 luty 2017 rok, Berlin, Hotel Estrel, czy Centrum Kongresowe Estrel, odbywa się największa branży Call Contact Center, aczkolwiek w tej chwili się bardziej mówi o Customer Contact Center, o takim obszarze biznesowym. To są największe w Europie targi skupiające ponad 7, prawie 8 tysięcy gości, ponad 220 wystawców, w tym my. Będziemy tam również mieli swoje własne. Tak, mamy całe Polskę, organizujemy polskie stoisko, w związku z tym zapraszamy Was bardzo serdecznie do odwiedzenia naszego stoiska. Jeżeli chcecie być do przodu o 40 euro, to możecie pobrać od nas specjalny voucher, który uprawnia do wejścia na targi bez ponoszenia kosztu biletów. Wszystkie informacje załączymy w notatkach. No i cóż, będziemy starać się w miarę regularnie nagrywać. Postaramy się, żeby te rozmowy nasze były krótsze. Ta miała być krótsza, wyszło jak zwykle. No cóż, mamy trochę do powiedzenia najzwyczajniej w świecie i lubimy gadać. Mam nadzieję, że dla Was ta rozmowa była przydatna.
Szczególnie, że staraliśmy się bez hejtu.
Tak jest. No to cóż, to kończymy.
Żegnamy się do kolejnego odcinka.
Maciej Buś
i Piotr Merkel.